Chcę się z Wami podzielić takim słowem, które różnie, rozmyśla się o tym, co powiedzieć do zboru, to różnie to przychodzi. Czasem jest tak, że przez cały tydzień człowiek wie, jakie to mniej więcej jest przesłanie i chce je rozwinąć, ułożyć i tym się martwi, ale gdzieś tam, powiedzmy, wcześniej czytał jakąś historię i go zainspirowała i tak to rozwinął. A czasem jest tak, że no, zastanawiasz się, co się podzielić, i trzeba się po prostu wczytać w słowo. Nie? Postanowiłem się wczytać w słowo, poświęcić ileś tam godzin na przeczytaniu małej ilości stosunkowo rozdziałów, i wtedy w takim czytaniu też powstaje coś takiego, że Bóg odsłania pewne miejsca, jakieś fragmenty, czyjąś postawę. Zaczynasz się wczuwać w czyjąś rolę, co by było, gdyby, tak, co by było, gdybym był na jego miejscu, gdybym była, i gdzieś powstaje coś w naszych myślach, i dzisiaj chcę się podzielić z Wami takim fragmentem. Oczywiście jesteśmy w rozmyślaniu o narodzeniu Pana Jezusa. Jeszcze tutaj pobędziemy trochę w związku z tym, nad tym miejscem Bożego Słowa się będziemy zastanawiać, nad postawą Marii, Józefa, kilku jeszcze osób. Ale a propos, żebyśmy zrozumieli to, jak czasem jedno zdanie potrafi sprawić, że zaczynamy się wczuwać, tak? Wyobraźcie sobie, siostry, że macie urodzić Pana Jezusa, tak? I ta myśl już zaczyna otwierać Wam taką przestrzeń, co by było, co ja bym zrobiła, jak ja bym się zachowała, jak ja bym go chciała wychować, tak? Jak ja bym chciała, żeby się mój mąż w tym wszystkim odnalazł w ogóle, jak to miałoby być, tak? Gdybyście stanęli w tym miejscu, gdzie Maria, tak, oczywiście, to już jest żywa historia z tamtych czasów, ale tak się zastanawiasz, co bym zrobił, to, no, to z tego coś wychodzi. Tak, dzisiaj trochę takich miejsc Bożego Słowa. Pan Jezus urodził się w Betlejem, nie urodził się w gospodzie, nie? Nie? Pytanie, dlaczego nie w gospodzie? Przecież to byłoby lepsze miejsce, gdyby Bóg tak urządził to wszystko, żeby to była gospoda, nie? Wszyscy by byli w tym miejscu, tak. Dużo ludzi by widziało, że się narodził ktoś. Nie trzeba byłoby ich, aniołowie nie musieliby ich zwoływać z pól, tak. Mędrcy, myślę, mieliby łatwiej dojść, bo gospoda może było to miejsce jakieś rozpoznawalne, ale nawet kolęda mówi nam, że nie było miejsca w gospodzie i Pan Jezus urodził się w Betlejemie. Nie w hałasie, nie tam, gdzie przychodzą ludzie, nie tam, gdzie jest pełno gwaru, myśli. Być może te gospody wtedy były raczej domami gościnnymi, może można tak powiedzieć, ale nie w takim miejscu, gdzie się dzieje dużo ludzi, dużo osób, dużo, gdzie się dużo dzieje. Nie było miejsca, tak, był ten spis ludności. Może były obawy gospodarzy, że no jak przyjmą kobietę brzemienną i mu urodzi, to od razu na 8 dni będzie zablokowany pokój, nie? No bo 8 dni było czas oczyszczenia, gdzie nie można było w tym miejscu przebywać. Tak. Takie były zwyczaje żydowskie. No, argument, nie argument, ale może ktoś tak pomyślał, tak, że lepiej nie teraz, bo przychodzą na spis ludność ludzi, to te pokoje będą może zajęte. Może, różne myśli. Ale tak dla nas do serca to, że Pan Jezus przychodzi właśnie w miejsce, gdzie nikt by się tego nie spodziewał. W zwyczajności, w ubóstwie nawet, tak. W takim miejscu przychodzi Pan Jezus. Jeżeli przychodzi do naszego serca, to też nie przychodzi do pałacu, który jest piękny, uzbrojony we wszystko, co jest możliwe, wyposażony, tylko przychodzi do serca, które gdzieś jest pognębione, przygnębione. Czasem jeszcze jak przychodzi do serc ludzi, którzy mają dużą historię, trwali w jakimś problemie, no to to wygląda jak, no jak obora, nie? Ale właśnie tak przyszedł wtedy, jako człowiek. I tak przychodzi też do serc naszych, w jakimś problemie, w jakiejś sytuacji, tak? Jesteś właśnie trochę w szkole gdzieś zhambiony. Taka sytuacja, gdzie on wtedy właśnie przychodzi. Nie w idealnym, nie do idealnego świata, do uporządkowanego, zaplanowanego, ale tego prawdziwego, realnego, naszego, z naszymi problemami, z naszymi takimi zbiegami, złymi, w cudzysłowie, zbiegami okoliczności, że akurat tam gdzieś nie ma miejsca, tak? Zresztą o samym Betlejem jest powiedziane, że to mała mieścina była, nawet wioska przecież, tak? Ewangelia Mateusza mówi: I ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mu izraelski. Że to miejsce też było takie, byle jakie, tak? Ale tak sobie to Bóg upodobał. Pan Bóg mógł inaczej to zrobić, ale tak to zrobił. Myślę, że to jest taki symbol dla nas, że przychodzi tam, gdzie inni by już nie przyszli. Normalnie król, gdyby miał urodzić syna, to by takiego miejsca nigdy nie wybrał na świecie. Takiego dziadostwa, można powiedzieć, tak, gdzieś tam z baranami. Tylko by wybrał sobie lepsze miejsce. My czasem też tak mówimy, tak się cieszymy, tak? Jesteśmy w jakimś miejscu, idziemy na wakacje i nie ma miejsca, tak? Po prostu zapełnione wszędzie i modlimy się i cieszymy się potem, o, opowiadamy świadectwo nawet, że Bóg dał nam tam takie miejsce, taki pokój na tych wakacjach i spędziliśmy go, nie musieliśmy tam gdzieś się włóczyć, nie? A w tym przypadku jakoś Pan Bóg nie dał miejsca, tylko była stajenka, tak? Można powiedzieć, spalibyśmy w samochodzie. W tym przypadku Bóg by nie dał tego pokoju w hotelu czy w jakimś domu gościnnym, tylko spalibyśmy w samochodzie albo gdzieś pod drzewem, tak. Ale my opowiadamy takie świadectwo, tak się cieszymy i dobrze, nie? No bo Bóg nas prowadzi, nie chodzi, żeby wszystkie sytuacje porównać, ale w tym miejscu tak miało być. Bóg wybrał te Betlejem. I w ogóle ta cała sytuacja, nim zaczniemy czytać tekst, jest... Dużo z łatwych sytuacji, czy raczej trudne? Trudne. Od początku jest dużo trudnych sytuacji. Mają się pobrać, się ma małżeństwo pobrać, tak? Są młodzi, są zadowoleni. Marii został wybrany kawaler, on też jest zadowolony. Się okazuje, że ona jest w ciąży. No i emocjonalnie ta para zaczyna myśleć nad sprawą, o co chodzi, tak? Byli wtedy zaręczeni ze sobą. Wtedy troszkę inaczej to wyglądało, kiedy panna została oddana temu kawalerowi za, no, za żonę jeszcze nie, no to on w tym czasie, kiedy między zamieszkaniem ze sobą i wzięciem jej miał tam jakiś okres czasu, prawdopodobnie to był rok, o ile się nie mylę, miał przygotować miejsce, gdzie będzie ta rodzina mieszkała, tak, jakieś izba, dom, cokolwiek. Miał taki okres, żeby przygotować, dlatego przy powieści jest napisane, że oblubieniec przyjdzie po pannę i tak dalej. Więc tutaj taki okres był, ale myślę, że to zdarzenie z Marią było takie dla nich trochę wstrząsające i musieli sobie z tym jakoś poradzić. Chyba sami do końca nie mogli, tak, bo zarówno do Marii, jak i do Józefa przychodzi anioł, czy ma, jest widzenie, sen, gdzie jest ta sprawa wyjaśniona, że i Józef staje na wysokości zadania i Maria wie, o co w tym chodzi. Czyli początek ciężki. Potem jest jakiś przymus pójścia na spis ludności, no bo Izrael jest okupowany, więc jest przymus, żeby szli na spis ludności. Kobieta w 8 miesiącu ciąży, coś takiego, nie? No i ona musi iść na spis ludności. No, wyobraźcie sobie, siostry, że takie jest rozrządzenie, że wtedy musicie iść. No to nie jest przyjemne, bo nie wiesz, co się stanie, ale musisz. No, w nie, okoliczność jest niesprzyjająca. No, nie ma miejsca w gospodzie, to wiadomo, poród stajni. A potem jeszcze rzeźnie dzieci, tak? Ucieczka do Egiptu, powrót z Egiptu. No i potem jeszcze takie wydarzenie, które jest opisane, to jest opisane wtedy, kiedy Pan Jezus miał 12 lat, kiedy się zgubił i go cały dzień nie było. No i tak. Ktoś z was zgubił dziecko na cały dzień? Tak. Po dniu się zorientowali, że go nie ma, czyli cały dzień żyli jakby w nieświadomości, a potem 3 dni go szukali. No okej, 3 dni stresu. Po jednym dniu wezwali policję, że go nie ma. Nikt z nas nie miał czegoś takiego, tak? 3 dni. No ale go nie było. Nie ma go, poszedł. Po końcu go znaleźli, tak? W świątyni. Rozmawiał z faryzeuszami i to też tam znamy te fragmenty. Bardzo dużo. I czasem nas też taki zbieg okoliczności rzeczy spotyka. i tak coś się dzieje, to ktoś się potknął, jakaś choroba, jakiś problem w pracy, coś, takie zbiegi okoliczności długie się dzieją i sobie mówimy wtedy, o, przecież nawróciliśmy się, to powinno to wyglądać idealnie, że może powinno to wyglądać tak jak w Ewangelii. To właśnie tak wygląda czasem jak w Ewangelii, nie? Tak mówimy, tak jak w dziejach apostolskich, że tak utkwił wzrok, ktoś się uzdrowiał, tak jakieś cudowne rzeczy. A tutaj tych cudownych rzeczy, oprócz takich informacyjnych, nie ma w tym znaczeniu, że Bóg daje skromnie, ale daje, tak prowadzi w tą całą sytuację. Oczywiście mędrcy ze wschodu dostarczyli trochę źródła finansowania dla rodziny, no bo złoto, mirę i kadzidło, no, miało wymiar symboliczny, ale też miało wymiar materialny, więc mieli z czego żyć w Egipcie, jak uciekli. I z tych sytuacji jest sporo, faktycznie. Myślę, że lekcja dla nas jest taka, że żebyśmy patrzyli na takie realne historie właśnie z Biblii i też próbowali zrozumieć, że te wszystkie sytuacje, które Bóg dozwala, nie tylko nam, na nas nie dozwala, a dozwala też je na swojego syna, tak? Najbliższą swoją rodzinę, czy na Marię, tak? Na całe otoczenie. A jak się Maria w tym wszystkim zachowuje? To też już na początku zadałem takie pytanie, jakbyśmy się zachowali, jakby się siostry zachowały, gdyby były w ciąży, albo my, gdybyśmy byli w takiej sytuacji z Panem Jezusem. Maria pozwala sprawie się toczyć. Ona nie snuje planów, co to będzie, tak jak to się powinien urodzić ten mój syn, który nazwany jest Synem Bożym, nazwanym będzie Synem Najwyższego. Tam jest takie proroctwo, które przeczytamy. Pozwala się toczyć. Normalnie to może by powinna pomyśleć, ja tu jestem teraz taka wybrana, wielka pani, a no to poród powinien być przynajmniej w opiece kilku nianiek czy kilku położnych. One to powinny odebrać. Jeszcze powinien być jakiś medyk, może Pan Bóg tu najwyższy, bo przecież to nie powinien się zatroszczyć o swojego syna, tak? Zgodnie z tym. Czy nie powinna stanąć na takim właśnie stanowisku? Ale nie, ona pozwala się toczyć w sprawie. Nie marzy o tym, że to powinno być tak, to powinno być tak. Nie snuje takich własnych planów, tylko pozwoli się sprawie toczyć. Nie mówi, jak ten spis jest, tak? Ludności. Nie kłóci się przynajmniej. Nie czytamy w Biblii z Józefem, że weź coś załatw, Józek, coś tam zrób, tak? Co ja mam tu iść na ten spis ludności? Nie, pokornie biorą tego no, osła, tak czy tak to się gdzieś przedstawia w filmach i idą na ten spis ludności. Nie robi takiej afery. Pozwala się sprawom toczyć. Nie kombinuje jak na przykład Rebeka. Tak, Rebeka w Starym Testamencie to kombinowała, żeby pierworodny dostał błogosławieństwo ojca, no to tam trzeba było trochę przebrać tego Jakuba, trochę go tam przebiera, kombinuje, tak. I z tego kombinowania ogólnie to ciągle wychodzą jakieś takie problemy, nie? No, Maria też mogła tu coś kombinować, ale zachowuje taką ciszę, taki spokój, takie zaufanie, że skoro jest słowo do niej, to ono będzie, Bóg będzie realizował, nawet kiedy sytuacja wydaje się nieprzyjemna. Przyjmuje to prowadzenie Boże, skoro Bóg dał jej syna, on będzie synem najwyższego, to Pan Bóg będzie prowadził dalej tą sprawę. Skoro Bóg pozwolił nam poznać siebie, to dalej będzie nas prowadził, gdzie nie będziemy szli. Skoro pozwolił nam dotknąć Bożego Słowa i, jak mówi Boże Słowo, poznać Chrystusa, Jego przemieniającej mocy i tak dalej, wszystkie te takie pozytywne porównania, które w Bożym Słowie tu parafrazuję, są, pozwolił nam to zrobić, to dalej będzie prowadził nas w naszym życiu. Nawet jak nam się wydaje, że to chyba nie pójdzie tak. To chyba tak nie wyjdzie, że ten dziecko się w ogóle urodzi, skoro jestem na oślęciu i w 9 czy 8 miesiącu ciąży i nie ma miejsca w zagrodzie i w ogóle jest zimno i tak dalej, tak? Także to tak Maria mogła myśleć i my też możemy myśleć o naszych sprawach, tak? Ale Bóg zaczął i dokończy dzieło do końca. Wszystko pięknie uczyni w swoim czasie, jak gdzieś jest napisane w psalmie bodajże. Pan Bóg komunikuje się z Józefem. To jest ciekawe. Jedna Ewangelia, w jednej Ewangelii jest napisane, że, znaczy też tak było, tak? Ale jest tam narracja, że anioł przyszedł do Marii i mówi jej, że narodzi syna, a potem anioł w drugiej Ewangelii przychodzi do Józefa i mówi jej, żebyście wyszli do Egiptu, że właśnie Maria urodzi syna Bożego, z Józefem się komunikuje. Też wymagało to od Marii takiej właśnie zaufania do tego, że Bóg wybrał też jej męża. Że ten mąż też będzie miał tu swój wkład, że on ją zaprowadzi, że zatroszczy się. Zresztą Józef był mężem prawym. Ona, Maria też była kobietą prawą. Służebnica nazywała siebie, mówiła o sobie służebnicą Bożą. I wiedziała, że ten człowiek będzie robił wszystko, żeby działa się Boża wola, że będzie Boga się słucha w tym czy innej sytuacji. I Maria z pokorą taką też do tego podeszła. Czasem jest tak w życiu, bo wspominałem też o tym, że Maria nie miała, pozwalała się sprawie toczyć, tak? Nie miała jakichś może własnych spodziewań na tamtym etapie, że to powinno być tak, to powinno być tak. Te spodziewania czasem nas bardzo dołują, że my mamy swój obraz rzeczywistości, co będzie za tydzień, dwa, rok, jak to powinno się ułożyć, którą drogą to się powinno potoczyć. Maria takich spodziewań nie miała i przypomnieli mi się uczniowie, którzy szli do Emaus, kiedyś też dzieliłem się tutaj z Boże Słowem, też szli i tam byli zatroskani, zasmuceni i tam jest takie zdanie, ponieważ spodziewaliśmy się, że On wybawi Izraela. Oni się spodziewali, że Pan Jezus nie, że teraz umrze na krzyżu, tylko że od razu będzie królem tu i teraz i zrobi porządek. Spodziewali się i byli zasmuceni tym faktem. I Maria na tamtym etapie nie spodziewała się. Spodziewała się tego, że Bóg będzie prowadził sprawę i to ją uspokajało. Dobrze, przeczytajmy już pierwszy, taki dłuższy może fragment. Spotkanie Marii z Elżbietą, czyli to mamy Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział. Przeczytamy od 26 do 38 wiersza. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego, i anioł odszedł od niej. Parę sytuacji z tego opisu. To pozdrowienie tego anioła jest takie bardzo fajne. I wszedł do niej 28 i 29. Wszedłszy do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Tak się zastanawiam, bywa tak, znaczy jest tak, że anioł to jest posłaniec, tak? Czy on w swoim posłannictwie miał też to pozdrowienie, czy to pozdrowienie sam wymyślił, tak? Że posłannictwie było to, że urodzisz syna i będzie Mesjaszem, to co czytaliśmy, ale czy to pozdrowienie to sam wymyślił, czy też było spisane na tej liście posłańca, że masz tak pozdrowić, bo ono jest takie konkretne, nie? Takie mocne, że to nie witaj niewiasto izraelska, a potem ci objawię o co chodzi, tylko takie konkretne, nie? Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Tak bardzo skondensowana ilość tego, kim ona jest. I ona nagle mówi, ona nagle zatworzyła się, nie wiedziała w ogóle, jak powiedzieć na to słowo. Ja jestem zwykłą dziewczyną. Mam tam, nie wiem, 14, 16 lat, 18, różne są tak dotowania. A tu Ty mówisz mi, że ja jestem błogosławiona, tak między niewiastami. Łaską obdarzona Pan z Tobą. O co chodzi? Jestem zwykłą dziewczyną izraelską. Tak mogła sobie, tak myślę, tak o sobie myślała z taką łagodnością. Zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by to mogło oznaczyć. To jest też fajny fragment. Rozważała i zostawiła w sercu. Tak? Rozważała. Zatworzyła się tym słowem. I rozważała, co mogłoby to pozdrowienie znaczyć. O co tu chodzi dalej? Jeszcze nie wiedziała tego, co jest dalej. Rozważała w sercu. Co to znaczy rozważać w sercu? Dużo zadawać pytań i dużo gadać? Nie, ona rozważała w sercu. Ona nie zadawała tam mnóstwo pytań, ale tutaj taki fragment, że mogłabym w zasadzie o wszystko się zapytać, a to co to jest, a Pan Jezus, a co to znaczy, że się narodzi, jak to, tak mogłaby to szczegółowo wyzadawać pytania, o które chrześcijanie się zastanawiali już tam tak wiek po wieku, coraz to nowe pytania co do tego tekstu, a ona zachowała to w sercu swoim. I to nie pierwszy raz, kiedy Maria zachowała się spokojnie, nie zadawając mnóstwo pytań i mnóstwo słów z siebie wydalając, tylko trzy razy jest tak napisane. Kiedy pasterze przyszli oddać chwałę Panu Jezusowi i aniołowie tam wtedy też chwalili Boga za to, że się Chrystus narodził, oddać chwałę przyszli Panu Jezusowi, to jest napisane Łukasza 2 rozdział i 19 wiersz. Kiedy Maria to widziała, jak to się dzieje, jak ci pasterze przychodzą i oddają chwałę, Łukasza 2,9. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Zachowała wszystkie, zapamiętała, rozważała, ale nie powiadała tam czegoś. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat i zgubił się w świątyni, tak jak żeśmy wcześniej wspominali, kiedy Pan Jezus powiedział, myślę, że to takie zdanie, że on musi być w sprawach swojego ojca i tam taka sytuacja była, to Łukasza 2 rozdział 51 wiersz mówi, końcówka tego wiersza, a matka jego zachowała wszystkie te słowa w sercu swoim. Czyli ona zachowywała te słowa, te sytuacje, które ją dotknęły, te słowa, które słyszała w swoim sercu, rozważała, zastanawiała się. I to myślę też jest warte dla nas do taka postawa do zachowania. My czasem jesteśmy tak trochę krok do przodu, nie? Że zanim tam do nas głębiej dotrze, zanim to sobie poukładać, to już wyciągamy wnioski i wypowiadamy słowa, nie? A Maria miała tą swoją taką delikatność. Bóg ją wybrał może za to, że... A drugą sprawę popatrzmy. A Zachariasz, kiedy... Tak? Kiedy anioł mu objawił, jak sprawował posługę, że jego żona urodzi syna Jana Chrzciciela, to tam zaczął poddawać wątpliwość, zadawał pytania, jakże, a jak tam... Mógł powiedzieć, dobrze, oto sługa twój, tak, niech się dzieje. No i został wymutowany, jak to mówimy, na okres całej ciąży. Elżbieta miała spokój, nie? Gadał tam jej o jak to będzie, a co to będzie, a jak to tam, tak? Miała spokój, mogła sobie z Marią porozmawiać, jak Maria przyszła za chwilę, będziemy czytać. Ale dwa wydarzenia podobne, tak? Maria, która nie zadaje wiele pytań, w zasadzie tylko jedno takie, no oczywiste, mam być w ciąży, no to tak, to nie jest takie, normalne, nie? Jakoś to jest, kim, jak, to w ogóle będzie, nie? To takie oczywiste pytanie, nie? Czy może, czy nie, czy podołam, czy nie podołam. Zresztą odpowiedziała tak wyraźnie, tak. Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. I to była jej odpowiedź. Niech będzie, skoro taka jest wola Boża. Także to myślę warto przemyśleć w różnych sytuacjach. Zostawienie w sercu. To nie chodzi, żeby dzisiaj zrozumieć, dzisiaj mieć odpowiedź, dzisiaj wszystko już mieć poukładane, jak to będzie, kto to urodzi, jak to w ogóle będzie się życie tego chłopca toczyło, a w naszym przypadku inne sprawy. Tylko zostawić, może poczekać, może pozwoli dojrzeć, może kiedyś coś zrozumie, może coś zachwycę za jakiś krótki czas. Poczekać, zachować w sercu. Mniej tej zewnętrznej aktywności, a więcej przemyśleń, refleksji i takiego zastanowienia się głębszego nad sprawą. Żeby jeszcze parę wersetów w tym materii powiedzieć, bo to myślę każdemu się nam przyda. Psalm 19, 119, 11 wiersz mówi: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. To jest też fajny psalm, część psalmu mówi, że w sercu przechowuję słowo, żebym nie zgrzeszył, żeby ono było we mnie, żeby pracowało, żebym nie popełnił czegoś przeciwko Bogu. Jakuba, kiedy już konkretne to rzeczy w Nowym Testamencie są, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Jakuba 1:19. A przypowieści to już rady mędrca 18:3. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Tak to czasem jest, nie? Że słuchamy, żeby tylko ktoś skończył. Mówię, bo już mamy odpowiedź wiadomą, chcemy, żeby ktoś po prostu skończył już mówić, a wtedy jest nasza kolej mówienia i kaznodzieja mówi, że nie tak. Ale ogólnie postawa Marii była spokojna, wyciszona, refleksyjna, a nie taka roszczeniowa w jakimś tam sensie. Cała rodzina była taką, Józef i Maria, właśnie tak jak wspominałem, na takiej drodze z Panem Bogiem, wszystko co robili, chcieli tak zrobić, żeby to się Bogu podobało. I przychodzi taki moment dalej tej historii, że Maria idzie do Elżbiety. Za chwilkę przeczytamy cały fragment, ale jeszcze skomentuję. Anioł powiedział do Marii, że Elżbieta już jest tam w ciąży, w szóstym miesiącu i poród. Maria powiedziała: okej, niech się dzieje to, co jest Boża wola, ale w jej nastawieniu, w pokoju serca poszła to sprawdzić po prostu. Bez robienia tak afery, dopytań, czegoś, po prostu poszła zaraz i tam jest, będzie napisane, szybko poszła sprawdzić, czy faktycznie tak jest. No bo jak tak jest, no to jestem. To jest taki konkretny jeszcze dowód, że to wszystko jest realnością, co się dzieje. I czytamy dalej Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział 39-56. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Tak sprytne, sprytnie, ale ciągle w tym takim pokoju, tak, tym takim refleksyjności. Poszła sprawdzić. A gdy Elżbieta usłyszała uzdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? To też jest konkret tutaj. Bo oto, gdy dotarła do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w mojej łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do swego domu. Tutaj Maria wysławia Boga za to, co się stało. Jakby jest to pewien rodzaj proroctwa. Bóg dał jej takie słowa, że w końcu tak dogłębnie zrozumiała, kim ona jest w tym planie, kim jest jej syn. Myślę, że wtedy to słowo w niej, to zastanowienie się nad tymi sprawami przyniosło taki finał. W tym wyraziła to w takim hymnie Wielbij duszo moja Pana. Śpiewamy czasem jedną zwrotkę pieśni Wielbij duszo moja Pana. Ona może stąd pochodzi, bo dalej troszeczkę czym innym już jest ten fragment, ale Maria tak powiedziała. Co ciekawe z tego fragmentu? A gdy usłyszała 41, Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Popatrzcie, jaka jest, no, troszeczkę na boku, nie? Popatrzcie, jaka jest siła pozdrowień. Ktoś pozdrawia, a ktoś drugi zostaje napełniony Duchem Świętym. Przez słowo pozdrowienie, przez jedno słowo. To nie było tak godzinne kazanie do Elżbiety, ale to było jedno słowo, które może sprawić, że ktoś zostanie napełniony Duchem Świętym w różnym aspekcie. Może po prostu, że ten pierwszy oddech, pierwsze duchowe kroki zacznie stawiać. Rozmawialiśmy wcześniej z Agatą właśnie, że czasem jest dużo słów, które się wypowiada, ale może w tych słowach jest jakieś jedno, które ożyje w czyimś sercu. Zwłaszcza w przypadku tutaj świąt, tak każdy z nas w różnych sytuacjach jest i czasem nas, no przykro nam jest, że jakoś takie ludzie nie mają poczucia potrzeby Zbawiciela, Pana Jezusa, tylko raczej zwykłych świąt. A tutaj mamy w tym fragmencie właśnie, że Maria powiedziała jedno słowo, pozdrowiła, została napełniona Duchem Świętym. I wtedy powiedziała, zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie, to tak przeczytałem, żeby to jeszcze skomentować. A propos jeszcze pozdrowień. Czasem takie miłe, braterskie pozdrowienia też napełniają serca czymś pozytywnym. Może my to nie nazywamy Duchem Świętym, bo Duch Święty kojarzy nam się z jakimś widowiskowym zjawiskiem, tak? Ale czasem Duch Święty to są proste słowa, które pozwalają, że Ty w przyjemny, z bliską relacją spędzisz czas, czy w zborze, czy w domu, czy w pracy. To też jest rola Bożego Ducha, niekoniecznie ta widowiskowa, a ta, która pozwala nam trwać w dobrym usposobieniu względem siebie, ludzi i Pana Boga. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I tu jest pierwszy taki tytuł, a propos tytułu do Marii, to od IV wieku i średniowiecze i do dzisiejszego dnia króluje w wymyślaniu przeróżnych tytułów, jeżeli chodzi o Marię. Natomiast taki biblijny, który można zauważyć już w tym miejscu, to chociażby właśnie jest ten, że błogosławionaś. Zresztą i tutaj jest matka mojego Pana, czy matka Pana Jezusa, matka Jezusa. I to jakby wszystko jest, jeżeli chodzi o to, co jest w Biblii opisane. Czyli jest nazwana błogosławioną matką mojego Pana i matką Pana Jezusa, czy matką Jezusa w innych Ewangeliach. Zresztą sama Maria, jak ona siebie widzi, jak ona rozpoznaje tą sytuację, to mamy w 48 wierszu. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Jaką będą mnie zwać? Błogosławioną. Czy będą znać mnie Panią Niebios i Ziemi? Nie. Tak? Królową Matką? Nie. Tak? Nie. Wszystkie te, które określenia, które są, czy nawet Matką Bożą, czy inne Bogu Rodzicom i tak dalej, wszystkie inne określenia, które powstały mniej słusznie, czy słusznie w dalszych etapach, tu Maria nie wymienia, tylko Maria myśli o sobie, że będą mnie zwali błogosławioną wśród narodów. Tak mnie będą zwali, nie tak się czuję, tylko tak mnie będą zwali. Tak powinniśmy zwać Marię, jako błogosławioną kobietę. I te cechy, które są w niej piękne i takie tak warte zanotowania pokazywać. Ale myślę, że nie ma co dalej iść w tym nazywaniu. Zresztą ja myślę, że większość z nas jest takiego zdania, że to, co w Biblii jest napisane, należy na tym się zatrzymać, nie wymyślać nic nowego, bo wymyślimy coś nowego, to tu może będziemy zgodni, a za 2 lata wyjdzie, że coś jednak lepiej tego nie nazywać tak, bo odkryliśmy, że znaczenie słowa jest inne, wiecie, czy coś tam wyjdzie, czy w ogóle się nastanie jakiś czas, gdzie Bóg objawi wszystkie prawdy i po co to robić. A Boże Słowo wystarczająco daje odpowiedzi na te pytania. To może o Marii. Niech będzie na razie tyle. Jeszcze dwie postacie. Maria i Józef to może łącznie ich potraktowałem, chociaż można o samym Józefie też sporo mówić. Słyszałem kiedyś kilka kazań, bardzo wartościowe, ale na razie to tyle. Może o mędrcach. Mędrcach, królach, trzech. To już niekoniecznie i niekoniecznie królach, i generalnie niekoniecznie mędrcach, ale o trzech, czyjś tam, o trzech magach, bo w zasadzie tak należałoby to oddać, ale jakoś tak nie pasuje, nie? Nam, żeby nazywać ich magami, ale takie tam jest słowo użyte. Przynieśli 3 dary, więc tak kojarzy się i też tak. W tych pierwszych wiekach potem wnioskowali, że było ich trzech, no bo złoto, mirra, kadzidło, no to dziwne, żeby. Chyba, że pięciu przyniosło złoto, no bo drogie, nie? No, tak można byłoby się bawić w takie zależności, ale załóżmy, że tak jest, jak jest, ale może nie wiemy tego tak de facto, ilu ich było. I czy byli królami, to właśnie niekoniecznie. Myślę, że to byli uczeni po prostu tamtego świata. Uczeni, poganie. Z tamtego świata, którzy przyszli i oddali cześć Zbawicielowi i sobie poszli. To jest takie ciekawe, tak? Nie wdawali się w jakieś dyskusje i tak dalej, tylko mieli wielką ochotę poszukać, zobaczyli coś, przyszli, oddali chwałę, dali dary i odeszli. Jeszcze też w cudowny sposób ocaleli. Ale co ciekawe, to właśnie zatrzymam się jeszcze chwilę przy tym słowie. Jest w księdze Daniela napisane, jeżeli chodzi o to, kim Daniel był w Babilonie, bo to ze wschodu to też wnioskuje się, że właśnie z tamtych rejonów, z Babilonu. O Danielu jest napisane księga Daniela 2:48. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Czyli Daniel był zwierzchnikiem wszystkich magów babilońskich. To słowo, to jest, tutaj czytamy tłumaczenie z języka greckiego, hebrajskiego, no bo Stary Testament, ale Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu ma takie samo słowo, jak w przypadku magów, którzy występują w tej historii z narodzeniem. Czyli no byli to ludzie, którzy zajmowali się wykładaniem snów. No Daniel właśnie tam takie różnych interpretacji znaków. Ogólnie wczytywali się w gwiazdy, tym się zajmowali. I moglibyśmy pomyśleć, no dzisiaj to tak, nie wiem, czy byśmy uznali, że ktoś, kto jest wierzący i patrzy w gwiazdy i może astronomia to jeszcze nam jest jakby bliska, tak? No i jest to tak dziedzina ścisła, ale jakaś tam astrologia to już jest coś, co nie widzimy w dobrych barwach, nie? Ale jakoś Bóg użył tego w tamtych czasach, tak? Użył tego, że oni obserwowali gwiazdę, a poza tym byli też w Babilonii, więc mogli już znać też Daniela. Takie też są hipotezy, który był naczelnym magiem, no to naczelnych magów to mogli nawet i spisywać, kto był z roku na rok naczelnym magiem. I ciężko nazwać Daniela magiem, ale był naczelnym, był ich jakby opiekunem, tak? Tak jest, takie stanowisko nosił. Ale interpretował sny, a Daniel zgodnie z tym, co Bóg mu objawiał na ten temat. No i przyszli. Przyszli przez Boga prowadzeni przez gwiazdę. Mówi się o różnych, czy to było naturalne zjawisko, jakaś gwiazda, która się akurat wtedy pojawiła, czy koniunkcja, chyba to się nazywa gwiazd w jednym momencie i tak dalej. Różne są tutaj powieści, ale to jest ta gwiazda dość dynamicznie tu prowadziła, bo nad dom i tak dalej. No Bóg tego użył takich zjawisk do tego, by przyszli, ale najważniejsze, jak tak patrzę na nich, byli z innego środowiska, ale mieli to w sobie pragnienie, że narodzi się ktoś ważny, narodzi się Mesjasz, król, jakkolwiek by o nim sobie nie interpretowali wtedy Zbawiciel, nie wiem, czy jakie głębokie były myśli na temat Pana Jezusa, ale mieli to pragnienie, żeby pójść i nie chcieli nawet więcej poznać. Może takiej wiedzy dużej nie mieli, bo pamiętamy, jak przyszli do Heroda, to może ciekawe, przyszli do Heroda, no bo uznali, że to normalne, nie, że przyjdą do domu królewskiego, tam się narodzi przyszły król. No, tak normalnie powinno być, nie? Ale niestety normalnie nie było, bo Herod miał swoje plany i nie był przychylny sprawie. Natomiast tam chciał coś wybadać, więc oni przyszli do domu królewskiego i pytali. Potem się ucieszyli, że ta gwiazda jednak ich poprowadziła gdzieś dalej. Więc tyle może o mędrcach. I na koniec jeszcze jedna postać, którą może powiążę z dzisiejszymi czasami. Herod mówił, że chce oddać chwałę Panu Jezusowi, nie? Tak. Powiedział, że chce oddać chwałę Panu Jezusowi, ale w jego zamiarze wcale nie było oddanie chwały Panu Jezusowi. I tak jest napisane Mateusza 2:8. I posłał ich do Betlejem i rzekł. To jest posłał tych mędrców. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu chwałę. Widać jest dzisiaj, zwłaszcza w czasach takich laickich, nazwijmy to, że Pan Jezus jest wypierany nawet z życzeń świątecznych, tak? Z każdego miejsca jest wypierany i ogólnie jest to imię jakoś ma w sobie parażującą siłę, że jak powiesz, że Pan Jezus to jest ważna dla mnie osoba i to tak jest, o co chodzi. Bóg to wiadomo, wszyscy wierzą, albo nie. Nie wszyscy wierzą, ale większość się skłoni, że jest jakiś Bóg tam gdzieś, który stworzył to wszystko. Ale no, myślę, że ludzie gdzieś większość tak powie, natomiast raczej traktują to jako ktoś, kto stworzył i no i tyle. Albo są ateistami, czyli jeszcze inaczej na tą sprawę wierzą. Ale dziwnym jest to, że jeżeli jest Pan Jezus wypierany z różnych miejsc w naszym kraju, to nawet z życzeń. Kiedy już z okazji świąt Bożego Narodzenia, no bo to tak się nazywają te święta, życzę Ci pokoju, czegoś tam. I nawet dzisiaj czytałem jakieś życzenia na którejś z grupy, gdzie tam jestem i też takie, no, wszędzie takie. Czemu tego Pana Jezusa się usuwa? Że chce się niby oddać chwałę, no bo są święta Bożego Narodzenia, no to tak niby tu jest to ukryte, tego nie, ale także, że by tam był coś więcej o Panu Jezusie, to jest to wycinane. I myślę, że to jest taka postawa Heroda trochę. Okej, oddam chwałę, ale tak naprawdę to bym chciał go usunąć. Tak. A najlepiej to tak potajemnie, no bo myślę, że też mu nie było na rękę, żeby ileś tam tych dzieci, może nie było ich tak dużo w Betlejem, ale jednakże się robić. Wolałby to może wiedzieć kto. Jak wiadomo, to by było wiadomo. A tu nie tak. Myślę, że to właśnie jest taka też lekcja z Heroda. Może spróbujmy, jak mamy możliwość, jednak wskazywać na to, że Pan Jezus jednak przyszedł na ten świat. Może data się nie zgadza, może coś, ale jednak przyszedł na świat. W pierwszych wiekach też było takie wspominanie na objawienie pańskie. To około 6 stycznia i na początku to było świętowali, czy wspominali w ogóle chrzest Pana Jezusa, objawienie się Jego ludziom. I czasem jeszcze dodawano tutaj właśnie tych mędrców ze wschodu, którzy też jako poganie tutaj światu się objawiło też poganom. Ale to było już chociaż bardziej głębsze, nie? Że Pan Jezus przyszedł, ochrzcił się, objawił się ludziom, no i można było w Niego uwierzyć. To takie też gdzieś lokalnie były wspominki na tego 6 stycznia. I to właśnie od czasów tego 200 któregoś roku, co tam ostatnio chyba cytowałem, że się zastanawiali nad tym, co i kiedy było. No potem, tak jak mówiliśmy ostatnio, to święta, które obchodzone są 25 grudnia, no to już w IV wieku zaczęto dopiero to gdzieś obchodzić, jak chrześcijaństwo było już religią dominującą, albo miała się stać dominującą, czyli już wtedy, kiedy nie było prześladowań, kiedy cesarz się nawrócił na chrześcijaństwo. No, także to tyle takich obserwacji odnośnie Heroda i dzisiejszego raczej świata. Jest to bardzo przykre, że tak jest. Może Bóg kiedyś też objawi nam albo pozwoli poznać, dlaczego tak to imię dzieli, imię Pana Jezusa. Jak ktoś je poznał i doznał wartości, to się cieszy tym imieniem, ale ogólnie to jest jakiś problem. Dziwię się też, że ludzie nie mają poczucia, że jednak poczucia jakiegoś grzechu. Rozmawialiśmy wcześniej z Andrzejem właśnie. Ktoś nie ma poczucia grzechu, no to po co mu Pan Jezus? Tylko chyba, żeby spełnił może jakąś jego zachciankę, jak mu się dobrze naopowiada, to może to go przekona, ale generalnie nie o to chodzi w tym wszystkim, nie? Żeby dać taką nadzieję na to, że wszystko możesz mieć, ale grzechu, ale tu nie chodzi o to, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy. To nie o to chodzi. Ale jest to przykre, że tak jest, tak się na świecie dzieje. Oby kiedyś Bóg dał taki czas, że cała ziemia go pozna i tego no to, i Królestwo Boże przyjdzie i będzie jemu oddana chwała. I jak mówi list do Filipian, aby na imię Jezus skłoniło się każde kolano. Tam jest dosłownie każde, na niebie, na ziemi, wszystkie kolano się ugięło na imię Jezus. Tego oczekujemy. Podsumowując, krótko jeszcze podsumuję. Pan Jezus urodził się w Betlejem, nie w gospodzie małej stajence. W zwykłej rodzinie. Do zwykłych ludzi przyszli do niego w zasadzie na początku zwykli pasterze i uczeni. Może kiedyś uczeni też przyjdą do Pana Jezusa, tak jak kiedyś mędrcy. Bardziej tak oddać mu cześć i chwałę. Teraz też jest raczej taki, prawda, odejście. Zgodnie z duchem czasu chyba, ale tak się urodził, w takim miejscu. Przeżywali z Marią bardzo dużo trudnych sytuacji na samym początku. I my też czasem przeżywamy różne trudne sytuacje. Maria pozwalała sprawom się toczyć, rozważała i zastanawiała w sercu się nad tym wszystkim i działała. Że też dla nas ważne, żeby taki charakter sobie kształtować, zastanawiać się nad tym, co się dzieje. I w końcu Pan Bóg daje jej objawienie, te słowa, które wypowiedziała właśnie, że nazywać mnie będą błogosławioną i cały na temat tych jej dylematów. I z tymi takimi może refleksyjnymi myślami Was zostawię na dzisiaj. Zawsze może, czy jesteśmy na Zoomie, może ktoś jest może pierwszy raz, połączył się, to też warto sobie zadać pytanie, co może być takim pierwszym małym krokiem, żeby pójść w stronę Pana Jezusa? Co może być małym krokiem, żeby wyrwać się z jakiegoś stanu, może w którym jesteśmy, tak, już każdy z nas przeżywa coś. Zawsze ten pierwszy krok jest ważny. Co mogę zrobić? Jak ktoś jeszcze jest połączony i mało czyta, to pierwszy krok będzie dobry, zacząć czytać Boże Słowo. Bo Boże Słowo to jest taka mieszanka litery i ducha. Kiedyś Andrzej wymyślił bardzo fajne porównanie, że jak czytamy, to czytamy literę, a między tymi literami jest trochę przestrzeni i tam właśnie jest Duch Boży ukryty w tej przestrzeni między literami, który dotyka naszych serc. Niechby tak właśnie było na ten czas.